Szyfrant z Łodzi, którego bał się Stalin. Polscy kryptolodzy złamali kod niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma. Wszystko jednak zaczęło się od łódzkiego szyfranta, który przyczynił się do rozgromienia wojsk sowieckich pod Warszawą w 1920 roku. Gdyby wykorzystano osiągnięcia placówki, którą kierował, najprawdopodobniej inaczej wyglądałby koniec II wojny światowej i inaczej potoczyłyby się losy Europy Środkowo-Wschodniej. Jan Kowalewski na świat przyszedł 23 października 1892 roku w Łodzi, w jednej z kamienic przy ulicy Nawrot. Rodzina miała tradycje kupieckie, więc posłano go do renomowanej szkoły handlowej kupiectwa łódzkiego przy dzisiejszej ulicy Narutowicza 68. W latach szkolnych mieszkał już przy ulicy Piotrkowskiej 132. Po uzyskaniu matury w 1909 roku wyjechał do Belgii, gdzie rozpoczął studia na Uniwersytecie w Liège na Wydziale Chemii Przemysłu. W 1912 roku został inżynierem i wrócił do Łodzi. Miał 20 lat i zanosiło się, że będzie pracował jako inżynier-chemik. Praktykę w tym zawodzie odbywał w Zgierzu, w fabrykach przetworów chemicznych. Przed wybuchem I wojny światowej wyjechał do Białej Cerkwi na dzisiejszej Ukrainie i podjął tam pracę. W 1915 roku powołano go do wojska, był poddanym cara i jako inżyniera skierowano go do szkoły oficerskiej w Kijowie. Ukończył ją z wyróżnieniem. Trafił na front, walczył przeciwko wojskom państw centralnych. Po bolszewickim zamachu stanu zaangażował się w tworzenie oddziałów polskich na Ukrainie i został wiceprzewodniczącym Naczelnego Polskiego Komitetu Wojskowego, NAČPOL-u. Był szefem wywiadu 4. Dywizji Strzelców Polskich generała Lucjana Żeligowskiego. W maju 1919 roku wrócił do niepodległej Polski. Zwrócono uwagę na jego doskonałe kwalifikacje. Ścisły matematyczny umysł pozwalający łamać szyfry oraz znajomość kilku języków obcych spowodowały, że powierzono mu zadanie zorganizowania Wydziału Radiowywiadu Biura Szyfrów Oddziału II. Sowieckie szyfry złamał przez przypadek. Kolega poprosił Janka, by zastąpił go na dyżurze w sztabie generalnym. Trwała już wojna polsko-bolszewicka. Kowalewski miał segregować napływające z nasłuchu radiowego depesze bolszewików i wysyłać je dalej odpowiednim służbom. Z nudów zaczął je sam rozszyfrowywać. Po całonocnym rozwiązywaniu łamigłówek udało mu się rozszyfrować jedną z kluczowych depesz informującą o sytuacji na froncie. Z miejsca kazano mu utworzyć komórkę deszyfracyjną. Do współpracy zatrudnił znakomitych polskich matematyków. Założono sieć stacji nasłuchowych, które przy pomocy telegrafu były połączone ze sztabem głównym. Bardzo szybko przyniosło to nadspodziewane efekty. W sierpniu 1919 roku udało się złamać klucze szyfrowe Armii Czerwonej. Odczytywano informacje o koncentracji wojsk bolszewickich, a także przebiegu linii frontu podczas wojny domowej na Ukrainie i Kaukazie. Latem 1920 roku, gdy wojna z bolszewikami wchodziła w decydującą fazę, osiągnięto sukces, który w znacznym stopniu wpłynął na losy wojny. Polscy szyfrolodzy czytali depesze wroga szybciej niż ich adresaci. Informacje rozszyfrowywane przez Kowalewskiego i jego zespół trafiały bezpośrednio do Józefa Piłsudskiego, który dzięki temu mógł podjąć strategiczne decyzje. Najważniejsze dla przebiegu Bitwy Warszawskiej było odszyfrowanie depeszy informującej, że dowódca Grupy Mozyrskiej, która zabezpieczała środkowy odcinek frontu, nie daje sobie rady i ma do obrony coraz dłuższy odcinek. Ta informacja wpłynęła na podjęcie przez Józefa Piłsudskiego dobrej decyzji, która zaowocowała udaną kontrofensywą. Świetnie przedstawia to polski serial 1920 Wojna i Miłość, w którym ten wątek został oparty właśnie na sukcesach zespołu Kowalewskiego. Grupa Kowalewskiego nie ograniczała się tylko do łamania szyfrów. Zagłuszała również bolszewickie stacje radiotelegraficzne, emitując w eterze tekst Pisma Świętego. Sowieckie oddziały nie odebrały zagłuszonego rozkazu odwrotu i zostały internowane na terenie Prus. Na początku 1920 roku Kowalewskiemu udało się również złamać szyfry niemieckie. Za nieocenione zasługi w czasie wojny marszałek odznaczył go Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari, co było wyjątkiem, gdyż otrzymał go jako jeden z nielicznych oficerów niefrontowych. W czasie wręczania odznaczenia usłyszał: "To za wygraną wojnę". To chyba najlepszy komentarz dotyczący wartości pracy, jaką wykonał. Otrzymał też awans na kapitana. Skierowano go na Górny Śląsk, gdzie pełnił funkcję szefa wywiadu sztabu wojsk powstańczych podczas III Powstania Śląskiego.